Jan Potocki. Rękopis znaleziony w Saragosie. Czyta Reda Haddad. Dzień 35. Wsiedliśmy na konie. Zapuściliśmy się znowu w góry i po godzinnym pochodzie spotkaliśmy Żyda wiecznego tułacza. Zajął zwykłe miejsce pomiędzy mną a Velasquezem i tymi słowy opowiadał dalej swoje przygody. Następnej nocy czcigodny Heremon przyjął nas ze zwykłą mu dobrocią i tak zaczął mówić. Obfitość przedmiotów, jakie wczoraj wam wykładałem, nie pozwoliła mi mówić o powszechnie przyjętym przez nas dogmacie, który jednak większej jeszcze wziętości używa pomiędzy Grekami z powodu rozgłosu, jaki mu nadał Plato. Mam na myśli wiarę w słowo, czyli w mądrość boską, którą my nazywamy raz mander, to znów metch lub też czasami thot, czyli przekonaniem. Jest jeszcze inny dogmat, o którym muszę wam wspomnieć, a który wprowadził jeden z trzech thotów, zwany Trismegistą, czyli trzykroć wielkim, ponieważ pojmował bóstwo jako podzielone na trzy wielkie potęgi. Mianowicie na samego Boga, którego nazwał Ojcem, następnie na Słowo i Ducha. Takimi są nasze dogmaty. Co do zasad, są one równie czyste, zwłaszcza dla nas, kapłanów. Praktykowanie cnoty, post i modlitwy wypełniają dni naszego życia. Pokarmy roślinne, które spożywamy, nie zapalają w nas krwi i łatwiej pozwalają nam pokonywać nasze namiętności. Kapłani Apisa wystrzegają się wszelkich stosunków z kobietami. Taka jest dziś nasza religia. Oddala się ona od dawnej w wielu ważnych punktach, zwłaszcza we względzie metempsychozy, która dziś mało ma zwolenników, chociaż przed 700 laty, gdy Pitagoras zwiedzał nasz kraj, była powszechnie przyjęta. Nasza dawna mitologia często także wspomina o bogach planetarnych, inaczej nazywanych rządcami. Wszelako dziś zaledwie niektórzy wróżbici horoskopów trzymają się tej nauki. Mówiłem wam już, że religie, jak wszystkie inne rzeczy, zmieniają się na świecie. Pozostaje mi objaśnić wam nasze święte misteria. Wkrótce o wszystkim się dowiecie. Naprzód bądźcie przekonani, że gdybyście nawet zostali wtajemniczeni, nie bylibyście mędrszymi co do początków naszej mitologii. Otwórzcie historyka Herodota. Należał on do wtajemniczonych i na każdym kroku szczyci się tym. A jednak czynił poszukiwania nad pochodzeniem bogów greckich, jak taki, który by nie miał w tym względzie jaśniejszych pojęć od reszty ludzi. To, co on nazywa świętą mową, nie miało żadnego związku z historią. Były to, według określenia Rzymian, turpiloquentia, czyli bezwstydne mowy. Każdy nowy adept musiał wysłuchać opowiadania obrażającego ogólnie przyjętą przystojność. W Eleusis mówiono o bałbie, która przyjmowała u siebie Serere, we Frygii zaś o miłostkach Bacchusa. My tu w Egipcie wierzymy, że bezwstydność ta jest symbolem oznaczającym nikczemność istoty materii. I więcej nic w tej mierze nie wiemy. Pewien znakomity konsularny mąż nazwiskiem Cycero w ostatnich czasach napisał książkę o naturze bogów. Wyznaje tam, że nie wie, skąd Italia przyjęła swoją wiarę. A jednak był Angurem, a tym samym znał wszystkie misteria toskańskiej religii. Nieświadomość przebijająca we wszystkich dziełach pisarzów wtajemniczonych dowodzi wam, że wtajemniczenie bynajmniej nie uczyniłoby was mądrzejszymi w kwestii początków naszej religii. W każdym razie misteria sięgają nader odległej epoki. Możecie widzieć uroczysty pochód Ozyrysa na płaskorzeźbie Ozymandiasa. cześć Apisa i Mnewisa wprowadził do Egiptu Bachus przed przeszło 3000 lat. Wtajemniczenie nie rzuca żadnego światła ani na początek wiary, ani na historię bogów, ani nawet na myśl w symbolach ukrytą. Jednakże wprowadzenie misteriów potrzebne było dla rodzaju ludzkiego. Człowiek mający sobie jakiś wielki grzech do zarzucenia lub taki, który splamił swe ręce zabójstwem, staje przed kapłanami misteriów, wyznaje winy i odchodzi oczyszczony za pośrednictwem wody. Przed ustanowieniem tego zbawiennego obrzędu społeczeństwo odpychało od siebie ludzi nie mogących przystępować do ołtarzów, a ci następnie z rozpaczy stawali się rozbójnikami. W misteriach Mitry podają adeptowi chleb i wino i ucztę tę nazywają Eucharystią. Grzesznik pogodzony z Bogiem zaczyna nowe życie, uczciwsze od tego, jakie... Tu przerwałem Żydowi, czyniąc mu uwagę, że zdawało mi się, jakoby Eucharystia należała wyłącznie do religii chrześcijańskiej. Naówczas Velázquez zabrał głos i rzekł: przebacz mi, ale słowa Żyda wiecznego tułacza zgadzają się zupełnie z tym, co sam czytałem w pismach świętego Justyna, męczennika, który dodaje nawet, że złe duchy przez złośliwość przed czasem wprowadziły obrzęd, który przeznaczony był dopiero dla chrześcijan. Racz więc, senior Żydzie, mówić dalej. Żyd wieczny tułacz tak dalej ciągnął swoje opowiadanie. Misteria, rzekł Cheremon, mają jeszcze jeden obrzęd wszystkim wspólny. Gdy Bóg, jaki umrze, grzebią go, płaczą nad nim przez kilka dni, po czym Bóg ku wielkiej wszystkich radości z martwych wstaje. Niektórzy utrzymują, że symbol ten wyobraża słońce, ale na ogół panuje przekonanie, że chodzi o ziarna powierzone ziemi. Oto jest wszystko, mój młody Izraelito, dodał kapłan, co ci mogę powiedzieć o naszych dogmatach i obrzędach. Widzisz więc, że wcale nie jesteśmy bałwochwalcami, jak to nam wasi prorocy często zarzucali, ale wyznam ci, że sądzę, iż wkrótce ani moja, ani twoja religia nie wystarczy już dla ludzkości. Rzuciwszy wzrok dookoła, wszędy spostrzegamy jakąś niespokojność i popęd do nowości. W Palestynie lud tłumem wychodzi na puszczę, ażeby słuchać nowego proroka, który chrzci wodą z Jordanu. Tu znowu widać terapeutów, czyli magów, uzdrowicieli, którzy do wiary naszej mieszają wiarę Persów. Jasnowłosy Apolloniusz wędruje z miasta do miasta i udaje Pitagorasa. Kuglarze podają się za kapłanów Izydy. Porzucono już dawną cześć bogini, opustoszały jej świątynie i kadzidła przestały dymić na jej ołtarzach. Gdy Żyd wieczny tułacz kończył te słowa, spostrzegł, że zbliżamy się do miejsca noclegu i przepadł gdzieś w wąwozie. Wziąłem na stronę księcia Velázqueza i rzekłem mu: pozwól, abym cię zapytał, co myślisz o rzeczach, które nam Żyd wieczny tułacz opowiada. Mniemam, że nie należy nam wszystkiego słuchać. Większa bowiem część tych rzemy. Signor Alfonsie, odparł Velázquez, twoja pobożność przynosi ci zaszczyt w oczach każdego myślącego człowieka. Wiara moja, śmiem to utrzymywać, jest bardziej oświecona od twojej, chociaż równie gorąca i czysta. Najlepszy tego dowód masz w moim systemie, o którym kilkakrotnie już wspominałem, a który jest tylko szeregiem uwag nad bóstwem i jego nieskończoną mądrością. Sądzę zatem, signor Alfonsie, że tego, czego ja spokojnie słucham, możesz także słuchać z czystym sumieniem. Odpowiedź Velázqueza uspokoiła mnie zupełnie. Wieczorem zaś cygan, mając wolny czas, tak dalej ją opowiadać swoje przygody. Młody Suarez, opowiedziawszy mi smutną swoją przygodę w ogrodzie Buen Retiro, nie mógł oprzeć się ogarniającemu go snowi. Zostawiłem go więc w spokoju, ale następnej nocy, gdy znowu przyszedłem przy nim czuwać, Prosiłem go, aby raczył zadowolić moją ciekawość względem dalszych wydarzeń, co też uczynił w tych słowach. Dalszy ciąg historii Lopeza Suarez. Byłem przepełniony miłością dla Inezy i, jak możesz domyślić się, oburzony na Busquera. Pomimo to jednak nazajutrz razem z wazą zjawił się nieznośny natręt. Zaspokoiwszy pierwszy głód, rzekł:
Pojmuję, senior Don Lopez, że w twoim wieku nie masz ochoty do małżeństwa. Jest to niedorzeczność, którą i tak zawsze zbyt wcześnie popełniamy. Wszelako dziwne wydało mi się, że podajesz za wymówkę młodej dziewczynie obawę gniewu twego pradziada Iniga Suareza, który przebywszy wiele mórz, założył dom handlowy w Kadyksie. Twoje szczęście, Don Lopez, że przecież naprawiłem jakoś całą rzecz.
Senior Don Roque, odpowiedziałem, racz przydać jeszcze jedną przysługę do tych, jakie mi wyświadczyłeś. Nie chodź dziś wieczorem do Buen Retiro. Jestem przekonany, że piękna Ineza wcale tam nie przyjdzie. Jeżeli zaś ją zastanę, bez wątpienia nie będzie chciała słowa do mnie przemówić. Jednakowoż muszę usiąść na tej samej ławce, na której wczoraj ją widziałem. Don Roque przybrał zagniewaną minę i rzekł:
Senior Don Lopez, słowa, jakie do mnie wyrzekłeś, mają w sobie coś nader obrażającego i mogą naprowadzić mnie na myśl, że poświęcenie moje nie miało szczęścia przypaść ci do smaku. Wprawdzie mógłbym oszczędzić sobie trudu i pozwolić ci samemu opłakiwać twoje nieszczęście, ale przecież piękna Ineza mogłaby nadejść, a jeżeli mnie tam nie będzie, kto wówczas naprawi twojej niedorzeczności? Nie, senior Don Lopez, zbyt ci jestem oddany, ażebym mógł być posłuszny.
Don Roque wyszedł natychmiast po obiedzie. Ja zaś przeczekałem upał i udałem się drogą ku Buen Retiro, ale wprzódy nie omieszkałem skryć się na jakiś czas w moim sklepiku. Busqueros zjawił się niebawem. Poszedł mnie szukać do Buen Retiro i, nie znalazłszy mnie tam, wrócił i udał się, jak sądziłem, drogą do Prado. Naówczas opuściłem moją kryjówkę i poszedłem w te same miejsca, w których doznałem już tyle rozkoszy i zmartwień. Usiadłem na ławce i zacząłem gorzko płakać. Nagle uczułem, że ktoś uderza mnie w ramię. Sądziłem, że to Busqueros, i odwróciłem się z gniewem, gdy wtem spostrzegłem Inezę uśmiechającą się z anielskim wdziękiem. Usiadła obok mnie, kazała oddalić się swojej towarzyszce i tak zaczęła mówić.
Kochany Suarezie, rozgniewałam się wczoraj na ciebie, gdyż nie zrozumiałam, dlaczego mówiłeś mi o twoim dziadzie i pradziadzie. Ale zasięgnąwszy bliższych wiadomości, dowiedziałam się, że już prawie od wieku dom wasz nie chce mieć żadnych stosunków z naszym. I to dla nader błahych, jak utrzymują, powodów. Jeśli jednak z twojej strony zachodzą trudności, i mnie na nich nie zbywa. Mój ojciec od dawna już rozporządził mną i lęka się, abym nie przedsięwzięła zamiarów na przyszłość przeciwnych jego widokom. Dlatego nie życzy sobie, abym często wychodziła z domu i zabrania mi bywać w Prado, a nawet w teatrze. Ponieważ jednak muszę czasami odetchnąć świeżym powietrzem, pozwala mi przyjeżdżać tu z ochmistrzynią. A to dlatego, że mało kto tu przychodzi, może więc być o mnie zupełnie spokojny. Przyszłym moim małżonkiem jest pewien magnat neapolitański, nazwiskiem książę Santa Maura. Zdaje mi się, że pragnie on tylko mego majątku dla podratowania swego. Zawsze czułam nieprzezwyciężony wstręt do tego związku i uczucie to powiększyło się jeszcze od chwili, gdy cię poznałam. Mój ojciec jest człowiekiem nieugiętego sposobu myślenia. Wszelako pani Avalos, jego najmłodsza siostra, ma wielką nad nim władzę. Kochana ciotka nader jest do mnie przywiązana, nie cierpi zaś neapolitańskiego księcia. Mówiłam jej o tobie, pragnie cię poznać. Odprowadź mnie więc do mego pokoju. Znajdziesz jednego ze służących pani Avalos, który cię do niej zawiedzie. Słowa zachwycające Inezy przepełniły mnie radością i tysiące czarownych nadziei ogarnęło moją duszę. Odprowadziłem Inezę do karety, po czym udałem się do jej ciotki. Miałem szczęście spodobać się pani Avalos. Odwiedzałem ją odtąd co dzień o tej samej godzinie i zawsze zastawałem u niej piękną jej siostrzenicę. Szczęście moje trwało przez 6 dni. 7 dowiedziałem się o przybyciu księcia Santa Maura. Pani Avalos kazała mi nie tracić odwagi. Służąca zaś jej domu oddała mi list następującej treści. Inez Amoro do Lopeza Suarez. Nienawistny człowiek, któremu mnie przeznaczono, przybył do Madrytu. Orszak jego cały nasz dom zapełnia. Pozwolono mi oddalić się w głąb mieszkania. Jedno z moich okien wychodzi na uliczkę Augustianów. Nie jest ono zbyt wysoko. Będziemy więc mogli parę chwil ze sobą pomówić. Muszę zawiadomić cię o niektórych ważnych dla nas sprawach. Przyjdź, jak tylko noc zapadnie. Otrzymałem ten list o 5. Słońce zachodziło o 9. Pozostawały mi więc jeszcze 4 godziny, z którymi nie wiedziałem, co począć. Postanowiłem udać się do Buen Retiro. Widok tych miejsc pogrążał mnie zawsze w słodkich marzeniach, na których, sam nie wiedząc kiedy, spędzałem długie godziny. Już przeszedłem się kilka razy po parku, gdy z daleka spostrzegłem wchodzącego Busquera. Zrazu chciałem wdrapać się na stojący pobliżu sękaty dąb, ale zabrakło mi sił. Zszedłem więc na ziemię, usiadłem na ławce i śmiało oczekiwałem nieprzyjaciela. Don Roque, zadowolony z siebie jak zawsze, zbliżył się do mnie ze zwykłą poufałością i rzekł: No cóż, senior Don Lopez, zdaje mi się, że piękna Inez Amoro zmiękczy nareszcie twego pradziada, Iniga Suareza, który przebywszy wiele mórz, założył dom handlowy w Kadyksie. Nie odpowiadasz mi, senior Don Lopez? Dobrze więc, ponieważ chcesz milczeć, usiądę obok ciebie i opowiem ci moją historię, w której znajdziesz niejedno zadziwiające zdarzenie. Postanowiłem spokojnie wycierpieć natręta aż do zachodu słońca. Pozwoliłem mu przeto mówić i Don Roque zaczął w te słowa. Jestem jedynym synem Don Błażeja Busquera, najmłodszego syna, najmłodszego brata innego Busquera, który także pochodzi z młodszej linii. Mój ojciec miał za lat jako alferez, czyli chorąży, w pułku piechoty. Widząc jednakże, że pomimo uporczywości nigdy nie dosłuży się stopnia podporucznika, porzucił służbę i zamieszkał w mieścinie Alzuleos, gdzie ożenił się z młodą szlachcianką, której wuj, kanonik, zostawił był 600 piastrów dożywotniego dochodu. Jestem jedynym owocem tego związku, który nie trwał długo. Ojciec bowiem odumarł mnie, gdy kończyłem 8 rok życia. Tak zostałem na opiece mojej matki, która jednak niewiele o mnie dbała i będąc zapewne przekonana, że dzieci potrzebują wiele ruchu, od rana do wieczora pozwalała mi biegać po ulicy, wcale się o mnie nie troszcząc. Innym dzieciom w moim wieku nie pozwalano wychodzić, kiedy chciały, najczęściej więc ja je odwiedzałem. Rodzice ich przyzwyczaili się do moich odwiedzin i w końcu wcale na mnie nie zważali. Dzięki temu mogłem wchodzić o każdej godzinie do każdego domu naszej mieściny. Będąc z natury spostrzegawczym, ciekawie śledziłem najmniejsze szczegóły gospodarstwa we wszystkich mieszkaniach i opowiadałem je potem mojej matce, która przysłuchiwała się temu z wielkim upodobaniem. Muszę nawet wyznać, że jej to mądrym radom zawdzięczam ów szczęśliwy talent mieszania się do cudzych spraw, choć zazwyczaj nie mam z tego żadnej dla siebie korzyści. Przez pewien czas myślałem, że sprawię wielką przyjemność mojej matce, jeżeli będę uwiadamiał sąsiadów o tym, co się u nas dzieje. Skoro więc kto ją odwiedził lub rozmawiała z kimkolwiek, natychmiast biegłem o wszystkim zawiadomić całe miasto. Wszelako rozgłos taki bynajmniej nie przypadł jej do smaku i niebawem porządne oćwiczenie nauczyło mnie, że należy tylko przynosić nowiny, nie zaś wynosić je z domu. Po upływie pewnego czasu spostrzegłem, że ludzie zaczynają kryć się przede mną. Mocno mnie to ubodło i przeszkody, jakie mi stawiano, tym więcej rozjątrzały moją ciekawość. Wynajdowałem 1000 sposobów, aby tylko móc zajrzeć do wnętrza ich mieszkań. Rodzaj zaś budynków, z jakich składa się nasza mieścina, sprzyjał moim zamiarom. Sufity były z desek źle spojonych, nocami więc dostawałem się na poddasza, wierciłem świdrem dziury i tak nieraz wysłuchiwałem niejednej ważnej domowej tajemnicy. Naówczas biegłem do matki, opowiadałem jej wszystko, Ona zaś powtarzała nowiny przed sąsiadami, ale zawsze przed każdym z osobna. Domyślano się, że to ja przynoszę mojej matce te wiadomości i z każdym dniem coraz bardziej mnie nie cierpiano. Wszystkie domy były dla mnie zamknięte, ale wszystkie szpary pootwierane. Skulony gdzieś na poddaszu przebywałem wśród moich współobywateli, obywając się bez ich zaproszenia. Przyjmowali mnie mimo woli i wbrew swoim chęciom, jak szczur mieszkałem w ich domach i wedle możności napoczynałem zapasy. Gdy skończyłem 18 lat, matka moja oświadczyła mi, że czas, abym obrał sobie jakiś zawód. Od dawna uczyniłem już wybór. Postanowiłem zostać prawnikiem, aby tym sposobem zyskać sposobność poznania tajników rodzin i mieszania się do ich spraw. Pochwalono mój zamiar i odesłano mnie na nauki do Salamanki. Cóż to za różnica między wielkim miastem a mieściną, w której po raz pierwszy ujrzałem światło dzienne? Cóż to za szerokie pole dla mojej ciekawości, ale zarazem ileż nowych przeszkód. Domy miały po kilka pięter, były szczelnie na noc pozamykane. I jak gdyby na złość mieszkańcy drugiego i trzeciego piętra otwierali na całą noc okna dla świeżego powietrza. Poznałem za pierwszym rzutem oka, że sam niczego nie dokonam i że trzeba mi dobrać sobie towarzyszów, zdatnych do wspierania mnie w tak niebezpiecznych przedsięwzięciach. Zacząłem uczęszczać na kursa prawne i przez ten czas badałem charaktery moich współuczniów, ażeby zbyt lekkomyślnie nie obdarzyć ich zaufaniem. Nareszcie znalazłem czterech, o których sądziłem, że posiadają niezbędne przymioty. Zebrałem ich więc i z początku chodziliśmy, tylko hałasując trochę po ulicach. Nareszcie, gdy osądziłem, że są dostatecznie przygotowani, rzekłem do nich: drodzy przyjaciele, czy nie podziwiacie śmiałości, z jaką mieszkańcy Salamanki przez całą noc zostawiają otwarte okna? Cóż więc, czy dlatego, że wznieśli się o 20 stóp nad nasze głowy, mają mieć prawo strojenia drwinek z uczniów uniwersytetu? Sen ich krzywdzi nas, a spokojność dolega. Postanowiłem naprzód zbadać, co się u nich dzieje, następnie zaś pokazać im, do czego jesteśmy zdolni. Słowa te przyjęto oklaskami, chociaż nie wiedziano jeszcze, jakie są moje zamiary. Wtedy wytłumaczyłem się jaśniej. Kochani przyjaciele, naprzód trzeba postarać się o drabinę przynajmniej na 15 stóp wysoką. Trzech z was, zawinąwszy się w płaszcze, będzie mogło nieść ją z łatwością. Powinni tylko spokojnie postępować, jeden za drugim, wybierać stronę ulicy mniej oświeconą i trzymać drabinę od ściany. Gdy będziemy chcieli użyć drabiny, oprzemy ją o okno i podczas gdy jeden z nas wdrapie się na wysokość upatrzonego mieszkania, reszta rozstawi się w pewnej odległości, by czuwać nad ogólnym bezpieczeństwem. Przy wiadomość o tym, co się dzieje w górnych krainach, zastanowimy się nad dalszym postępowaniem. Zgodzono się jednomyślnie na mój zamiar. Kazałem sporządzić lekką, ale mocną drabinę i jak tylko została wykonana, natychmiast wzięliśmy się do dzieła. Wybrałem dom przyzwoitej powierzchowności, którego okna nie były bardzo wysoko. Przystawiliśmy drabinę i wszedłem tak, aby tylko głowę moją można było spostrzec z wnętrza mieszkania. Księżyc jasno oświecał cały pokój. Pomimo to w pierwszej chwili nic nie mogłem rozpoznać. Wkrótce jednak spostrzegłem w łóżku człowieka, który wpatrywał się we mnie błędnymi oczyma. Bojaźń, jak się zdawało, odjęła mu mowę. Po chwili jednak odzyskał ją i rzekł: straszliwa i krwawa głowo, przestań mnie ścigać i nie wyrzucaj mi mimowolnego mego morderstwa. Gdy don Roque domawiał tych słów, zdało mi się, że słońce chyli się ku zachodowi. Nie mając zaś ze sobą zegarka, zapytałem go o godzinę. To pytanie obruszyło nieco Busquera, zmarszczył czoło i rzekł: mniemam, senior don Lopez, że gdy przyzwoity człowiek ma zaszczyt opowiadać ci swoją historię, nie powinieneś przerywać mu w najbardziej zajmującym miejscu, chyba że chcesz mu dać poznać, iż jest, mówiąc po hiszpańsku, pesado, czyli nudziarzem. Nie myślę, aby podobny zarzut mógł się do mnie stosować i dlatego ciągnę moją rzecz dalej.
Jan Potocki. Rękopis znaleziony w Saragosie. Czyta Reda Haddad.